Ciao wszystkim i Ciao. Witajcie w kolejnym odcinku podcastu Buongiorno. Tutaj ze mną Oskar Dąbkowski i dzisiejsza rozmowa jest o życiu, ale głównie o śmierci Polaków z zagranicy na wakacjach, czyli taka śmierć...
No nie najprzyjemniejsza.
All inclusive.
Śmierć all inclusive.
All inclusive. All inclusive. Jak dbasz w sumie o swoje życie, będąc na wakacjach? Yes. Na co zwracasz uwagę przy kupowaniu tych wyjazdów i jakie...
Kupować?
Nie. I jak oszukać przeznaczenie?
O, ten wątek się też pojawia. Słuchajcie, naszym gościem dzisiaj jest był redaktor naczelny Wirtualnej Polski, reporter, ale też współautor takich książek jak Wyznania Hieny, Jak zabiłam swojego raka, Prostytutki, seksualne życie Polaków, Jesionka dla trupa i tej ostatniej, przy okazji której się dzisiaj spotkaliśmy, czyli Śmierć All Inclusive, jak Polacy umierają na wakacjach. Naszym gościem jest the one and only Piotr
Mieśnik.
Dzień dobry, Piotrze.
To zacznijmy od tego, dlaczego się dzisiaj spotykamy tutaj.
No właśnie, żeby... powiedzcie.
No powiedzmy, żeby ostrzec wszystkich podróżników z Polski i też z innych krajów, którzy będą słuchali tą naszą rozmowę polsku, czyli no, muszą ten polski znać.
Ale jak chcą się ostrzegać w obcych językach, to wystarczy włączyć napisy.
A no tak, no teraz YouTube ma taką... No masz tak. rację.
Także właśnie weszliśmy globalnie na rynek.
Tak. Okay. Żeby ostrzec wszystkich... Tak. O założeniu ubezpieczenia dobrego i dobrze analizować, gdzie się leci, jedzie i cokolwiek się robi za granicą, zwłaszcza poza Europą.
Mhm. I będziemy też namawiać, żeby zdrowy rozsądek pakować, wjeżdżając na te wakacje, co?
No właśnie, tak. Bo Mateo wyszedł z taką tezą, ale czy to jest teza prawdziwa? Bo zaraz powiem przy okazji, jakiego dzieła kultury się tutaj spotykamy, ale czy to jest takie ogólne hasło i jakby docelowy morał, do którego będziemy dzisiaj w naszej rozmowie dążyć?
Ale mówisz teraz o tym zdrowym rozsądku czy o ubezpieczeniu?
O jednym i drugim, ale...
Tylko problem, że zdrowy rozsądek nie wszyscy mają. Nie? Hmm. I czasem jest to trudno się go nawet nauczyć albo wchłonąć od otoczenia jakokolwiek. Ale no, ubezpieczenie to już jest...
Każdy może teoretycznie kupić.
Nie wiem, czy wiecie, że w Polsce podstawowe ubezpieczenie jest obowiązkowe i ustawodawca właśnie...
Podstawowe ubezpieczenie turystyczne.
Tak. I ustawodawca właśnie tego się obawiał, że jeśli ono nie będzie obowiązkowe, to Polacy nie tylko nie będą mieli tego zdrowego rozsądku, ale właśnie i będą rezygnowali z ubezpieczenia. Dlatego w Polsce wszystkie takie zorganizowane wyjazdy turystyczne mają takie podstawowe ubezpieczenie.
Aha, czyli jest. Czyli w momencie, kiedy się idzie do agencji turystycznej i tam płaci się za wyjazd, no to tam tak naprawdę podpisujemy też, że jest podstawowe ubezpieczenie.
Tak, tylko problem jest taki, a właściwie problemy są dwa, że jeśli stanie nam się coś poważnego, to ono na pewno nam nie wystarczy. Oraz jest cała masa wykluczeń tego ubezpieczenia, o których już nikt głośno nie mówi, tylko są gdzieś tam zapisane drobnym druczkiem.
Czyli powinniśmy spędzić kilka godzin może nawet w przeczytaniu, co podpisuje. Warunki.
Jeden ze specjalistów, z którym rozmawialiśmy, właśnie przestrzega przed tym, żeby zbyt wcześnie nie włączać sobie takiego wakacyjnego nastroju, bo my kupując wakacje już się wprawiamy w ten wspaniały wakacyjny nastrój, już jest YOLO.
Już jesteśmy tam na drugiej półkuli.
Tak, zło nie istnieje i podpisujemy wszystko, bierzemy wszystko jak leci. Tymczasem w momencie właśnie podpisywania powinniśmy jednak dokładnie przeczytać umowę.
No tak, bo Piotr, ty wydałeś niedawno temu książkę Śmierć All Inclusive, gdzie są różne opowieści. O, dziękuję, Oskar.
Później zrobimy zbliżenie jeszcze.
różne opowieści o bardzo tragicznych sytuacjach, które się wydarzyły Polakom na całym świecie w sumie. I to pomimo tego, że oni byli niektórzy uważni, ale i tak coś tam poszło tak bardzo nie tak, że to był taka krecha na całe życie. Mhm.
No w niektórych na życie albo na śmierć, bo to jest 17 rozdziałów i 14 historii. Aż zachrypłem z wrażenia. 14 historii o ludziach, którzy zginęli albo zaginęli, albo otarli się o śmierć. I tam jest też kilka takich przypadków, ale no już było mega blisko. Natomiast zanim sobie o tej książce pogadamy, to ja bym chciał nawiązać do tytułu, bo tak jak Mateusz słusznie zauważył, śmierć all inclusive, tak się sprytnie, przewrotnie i chwytliwie nazywa wasza książka. Kto taki tytuł wymyślił i z czego to wynika? No z czego to wynika, to się akurat możemy dowiedzieć, jak sobie o niej poczytamy. Ale skąd pomysł na taki tytuł właśnie?
Byliśmy w czasach all inclusive. Aha. W Egipcie i tak mniej więcej pewnie trzeciego albo czwartego dnia ten idealny nastrój tych czasów, gdzie wszystko ma się na wyciągnięcie ręki, wszystko jest podane, jest bezpiecznie, kolorowo, strasznie zaczął mnie nużyć. I gdzieś tak, wiecie, leżąc przy tym basenie, pomyślałem sobie, że kurczę, to jednak musi być jakaś iluzja, że coś jest nie tak, że gdzieś
coś
musi...
się czai za rogiem.
Tak, że coś się czai za rogiem, że gdzieś na tej kopule ze szkła tych idealnych wakacji muszą być jakieś rysy. I pierwszym takim krokiem w kierunku powstania tej książki było to, że zdałem sobie sprawę, że dwa hotele dalej mieszkała kilka lat wcześniej Magda Żuk, tak? Magda, której...
Słynny przypadek z 2017 roku. Głośny,
tak, której tragedią i śmiercią żyła przez wiele miesięcy cała Polska. I tak naprawdę ziarnko do ziarnka zaczęliśmy szukać, zbierać te historie. Te historie, które odkłamują takie magiczne myślenie, w które pewnie wielu z nas wierzy, że na wakacjach nic nam nie grozi. Tak jak się wsiada do taksówki, zakładamy, że no przecież...
Dojedziemy cali zdrowi,
bo jest profesjonalny kierowca, więc jesteśmy wyjęci spod tego komunikacyjnego niebezpieczeństwa. Tak samo wydaje mi się, że na wakacjach większość z nas myśli o tym, że to jest czas wyjęty spoza jakiegokolwiek zła.
Niebezpieczeństwa.
Tak, fatum nie istnieje. No i w ten sposób powstał pomysł tej książki. Trochę było tak, że pierwszy raz nawet Magda, moja żona i współautorka, której mówiłem o tym moim pomyśle, patrzyła na mnie jak na wariata. Później, gdy ją przekonałem, to w wydawnictwie też miałem wrażenie, że to zanim w jakikolwiek sposób skomentowali, to było jednak tą sekundę czy dwie za długo, więc też patrzyli na nas podejrzliwie. No ale może bierze się to z tego, że my po prostu lepiej piszemy niż mówimy. Tak? Więc teraz już wszyscy są zadowoleni i rozumieją, o czym ta książka jest, a o czym nie.
To ja jeszcze nawiązując do tytułu, ale też do tego, co jest myślą przewodnią książki, chciałem zapytać globalnie, bo pewnie o poszczególnych historiach sobie porozmawiamy. Jak Polacy umierają na wakacjach?
Myślę, że w sposób dramatyczny i niespodziewany. To, co łączy większość tych historii, to to, że tak jak mówię, nikt się tego nie spodziewał. Tak? Wszyscy byli przekonani, że czeka ich przygoda życia. To, co łączy też te historie, to to, że czasem do tych tragedii prowadzą małe, wydawałoby się mało znaczące wydarzenia, które później kumulując się doprowadzają
się
do tragedii. Tak.
Czego to... przykładem jest chociażby pierwsza opowieść, czyli Huśtawka.
Tak. Historia, która wydarzyła się w miejscu, jakich jest mnóstwo na wakacjach, czyli bardzo fajne miejsce, w którym lubimy sobie zrobić zdjęcia na Instagrama, tak żeby pochwalić się znajomym, na jakim wspaniałym wyjeździe jesteśmy. Huśtawka, która znajdowała się w folderach biura podróży i okazuje się, że coś tak niewinnego, jak huśtanie się na huśtawce i robienie sobie zdjęć, prowadzi do tragedii. No i oczywiście...
Możemy wspomnieć, co się wydarzyło, że po prostu jedna tam z żon...
Dwie pary,
no to tam się huśtały i drzewo się złamało połamały. Tak.
I wiecie, oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale okej, no huśtawka wszędzie może się złamać, wszędzie może dojść do nieszczęśliwego zdarzenia. Tylko tu zaczynamy mówić o tych dodatkowych kwestiach, które już są związane konkretnie z tym pobytem na wakacjach. Madagaskar. nagle okazuje się, że ani rezydent, ani dyrektor hotelu nie są w stanie porozumieć się z lokalnymi służbami, bo nie znają ich języka. Okazuje się, że angielski jest niewystarczający, bo na Madagaskarze oprócz ich miejscowego języka obowiązującym dyplomatycznym jest francuski. Tak? Okazuje się, że polskie służby dyplomatyczne nie są obecne w tym kraju, tylko gdzieś tam w którymś z krajów ościennych, więc jest utrudniony kontakt z nimi. Co się jeszcze okazuje? My w Polsce często narzekamy na naszą służbę zdrowia i pewnie robimy to w wielu przypadkach słusznie. Natomiast musimy zdać sobie sprawę, że w porównaniu do wielu miejsc na świecie, to my żyjemy w naprawdę fajnych warunkach na niezłym poziomie. Na Madagaskarze ta służba zdrowia stoi kilka pięter niżej niż to, na co możemy u nas liczyć. No i z takiej historii wydawałoby się błahej, niezbyt skomplikowanej, jak wypadek na huśtawce, robi się wielka, wielka tragedia, bo jedna z tych dziewczyn umiera.
To koniec końcem. No, w sensie nie koniec, bo jesteśmy na początku. Ale komu trzeba dać tą winę? Osoby, które wyjeżdżają, które się nie doinformowują, czy na przykład agencja, która ich nie informuje, na końcu to jest kwestia informacji. Brakuje tej informacji. Albo ktoś ją nie daje, albo ktoś ją nie szuka.
Myślę, wiecie, że jednak każdą z tych historii trzeba będzie rozpatrywać indywidualnie. Czasem jest tak, że wina, przynajmniej w naszym przekonaniu jako autorów, jest po stronie biura podróży. Czasem ta odpowiedzialność się rozkłada, a czasem nie ma winnego.
Nieszczęśliwy wypadek
lub no, tak jak na przykład w historii morderstwa Darii w Nazarecie, no jest winny tylko ten, kto się tego straszliwego czynu dopuścił. Natomiast tak jak mówię, w większości tych historii musielibyśmy analizować to indywidualnie. Czasem ta wina też się rozkłada. Natomiast jest jedna ciekawa rzecz, o której w tym kontekście odpowiedzialności muszę powiedzieć, bo ostatnio w Polsce był w tym środowisku turystycznym głośny proces, gdzie na takim, powiedzmy, wysokim metapoziomie spór dotyczył tego, czy biuro podróży jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich klientów, czy nie jest. No i biuro podróży utrzymywało, że nie jest. Pozywający oczywiście utrzymywał, że powinno być. Poszło o sprawę, gdzie na basenie dziecku wkręciła się rączka w odpływ wody z tego basenu. Oczywiście pod wodą.
Zawiruje, więc tam też
tak,
nie ma szans.
Więc to dziecko się topiło. Na szczęście po udzielonej pomocy, reanimacji wróciło do siebie. Ale tego dotyczył spór. Czy biuro podróży jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo? Biuro twierdziło, że nie. Sąd orzekł, że tak, więc jest to jednak jakaś wskazówka. To jednak jakaś wskazówka, że biuro podróży powinno dbać o bezpieczeństwo swoich klientów. Oczywiście nie w taki sposób stały, nadzorując ich wypoczynek, ale choćby sprawdzając, czy baseny, gdzie będą wypoczywać klienci, są bezpiecznie odpowiednio renowane. Czy choćby taka huśtawka, którą...
Jest odpowiednio zabezpieczona, prawda?
Tak.
I tak dalej. Okej, tylko tak sobie myślę...
Jak oni mogą to sprawdzić?
Tak,
muszę sobie skontaktować generalnie... się z lokalcami, i którzy i tak mogą też okłamać. Tak, no mieliśmy wszystko sprawdzone. Wszystko
albo nawet skala takiego check-inu, nie? Jakby w sensie, no, ile rzeczy możesz, że tak powiem, obejść faktycznie, fizycznie sprawdzić, i nawet jak masz super długą listę, no ale turyści wejdą sobie na jakiś zakamarek, czy przykład dziewczyny, której tutaj nie pamiętam, która przecież siedziała na jakimś niezabezpieczonym czy nieodpowiednio zamurowanym murku, za szybko wstała, przewróciła się i spadła kilka pięter, prawda? Przypomnij
tak,
mi, nie pamiętam,
tu,
nie
ma. Tu akurat nieuwaga tej dziewczyny, ponieważ tam było zakazane, jeżeli dobrze pamiętam, wejście na dach i tam zasnęli. Jak wstanęła, to się zakręciło w głowie.
Natomiast to jest głośna sprawa sprzed roku. Rok temu żyła tym Polska też dlatego, że tam było kilka jeszcze innych wątków.
Oskarżenia pod adresem chłopaka i
Okazały się chybione. Natomiast rozmawialiśmy też o tej sprawie konkretnie z prawnikiem zajmującym się odszkodowaniami. No bo też mówimy, była tabliczka, nie wchodzić. jednak turyści tam wchodzili, tak. Teoretycznie zakaz. No i okazuje się, że z punktu widzenia prawa to nie do końca tak musi być, że tą winą nie da się podzielić, bo kluczowe jest to, czy wisiała tabliczka, czy rzeczywiście starano się uniemożliwić turystom przebywanie na tym dachu. No bo jeśli tylko wisiała tabliczka, a generalnie było przyzwolenie na to, żeby oni tam wychodzili, no to być może już winą można się podzielić. To znaczy między tą dziewczynę, która była ofiarą tego nieszczęśliwego wypadku, a jednak również organizatora, czyli hotel.
Okay. Czyli tak naprawdę, żeby agencja się chroniła, to powinna według mnie podwyższyć ceny i dać do podpisania no, duże ubezpieczenie klientom. Takie, które zawiera wszystko.
Zwróćmy uwagę z drugiej strony, że to, co mówi Piotr, ale to też, czego się dowiemy z książki, to, że Polska jest bodajże jedynym w Europie krajem, który daje podstawowe ubezpieczenie turystyczne. Inne kraje, czy jakby biura podróży w innych krajach takiego obowiązku nie mają, co pewnie u nas wpływa na to, że i tak w skali wszystkich wyjazdów turystycznych, których jest kilkaset pewnie rocznie, kilkaset tysięcy rocznie, tych przypadków, o których piszecie, zdaje się, że przez książkę wydaje się, że jest ich dużo, ale też na spotkaniu waszym autorskim Marek Kamiński, czyli człowiek od podróżowania, z którym też jest tutaj wywiad, mówi, że tych wypadków tak naprawdę jest całkiem niewiele.
Tak, jeśli spojrzymy na skalę, skalę wyjazdów i tego, co się dzieje, no to my przedstawiamy oczywiście jakiś promil, tak? Też naszym, wiecie, zamysłem nigdy nie było straszenie. Trochę też jakby dyskusja wokół ubezpieczeń, wokół tego, co powinniśmy robić, a czego nie robić, ona też jest trochę wtórna do tego, co tak naprawdę było kamieniem węgielnym powstania tej książki, czyli opowiedzenia historii. Bo dla nas, jako dla reporterów, to jest najważniejsze, tak? Oczywiście po tym, jak książka wyszła, ludzie zaczęli czytać, no to pojawiły się rzeczywiście te wątki, które jakoś możemy wyciągnąć do naszego życia, tak? Możemy je wykorzystać. Ale zdecydowanie jest tak, że no, większość z nas jeździ na te wczasy, jeździ na wakacje, no i wraca, nic im się nie dzieje. Natomiast to, na czym nam zależy, to żeby jednak mieć taką świadomość, budować sobie tą świadomość, że to nie zawsze tak musi być. Dzięki temu, gdyby tak było oczywiście, gdyby ludzie się zapoznali, przemyśleli, myślimy, że tego mogłoby być jeszcze mniej.
No, kwestia też wybierania, to o czym zaczął Mateo, odpowiedniego ubezpieczenia, bo nie wszyscy wiedzą też, że opcje są takie. Najczęściej jak wyjeżdżamy na wakacje, a ja przez lata to zaniedbywałem i kupowałem ubezpieczenia turystyczne w słynnym, znanym pewnie wszystkim doskonale kolorowym, różowym ubezpieczeniomacie, najczęściej na lotnisku Modlin, gdzie po prostu już jesteś w tej strefie przed ładowaniem się, przed boardingiem i tak naprawdę w ostatniej chwili dokupujesz. Prawda też jest taka, że to ubezpieczenie tego dnia nie działa, bo ono działa najczęściej od dnia następnego, więc jesteś o jedną dobę do tyłu. Natomiast poziomy tego ubezpieczenia poza podstawowym są średnie i wysokie. Aczkolwiek nawet jeśli weźmiemy to wysokie, to wciąż nas nie zwalnia na przykład z odpowiedzialności w przypadku, w którym spożywamy alkohol. I tutaj mamy do czynienia z tak zwaną dodatkową chyba klauzulą alkoholową, to się nawet tak nazywa, prawda?
Ogół to chyba w Polsce to wiesz.
to powinno być też obowiązkowe.
I to jest teraz tak, że również to najwyższe ubezpieczenie może mieć tą tak zwaną, bo nie jest to fachowy termin, klauzulę alkoholową, ale nie musi. Dlatego tak istotne jest to, żeby czytać. Tak. Zazwyczaj niewielka dopłata znosi tą klauzulę, ale mało kto o niej wie. No i choćby.
A o jakich kwotach mówimy w ogóle?
Jeśli ubezpieczenie kosztuje
300-400 zł.
Przy wyjeździe kilkaset złotych, przy wyjeździe, za który płacimy czasem kilka tysięcy, bliżej 10 albo nawet kilkanaście, no to umówmy się, to nie jest coś, co my tak naprawdę odczujemy. Natomiast wracając do tego wątku, tego, że u nas każdy ma to podstawowe obowiązkowe ubezpieczenie i tego, że wyjazdy all inclusive są wśród Polaków dosyć popularne. A co jest takim największym, najbardziej rozpoznawalnym symbolem all inclusive? Ta opaska, która uprawnia do picia alkoholu
non-stop.
Ile wlezie. No to dosyć istotne jest to, że spożycie tego alkoholu wielu przypadkach zniesie działanie tego ubezpieczenia, chociaż są też inne oczywiście kwestie, które działanie ubezpieczenia też włączają, chociażby choroby przewlekłe.
I to też trzeba, dlatego też trzeba tę umowę, będziemy tu powtarzać trochę do znudzenia, ale przeczytać dlatego, bo to są wszystko właśnie, jak Mateo powiedział, drobnym druczkiem napisane kruczki, skoro drobnym druczkiem. Okay,
ale mają duże znaczenie później, więc mogą być kruka.
Dlatego kruki.
Czyli co, polecałbyś na każdym wyjeżdżę ubezpieczenie?
Polecałbym dodatkowe ubezpieczenie. Tak jak rozmawialiśmy ze wspominanym już tutaj Markiem Kamieńskim, najbardziej optymalne jest to ubezpieczenie gdzieś tam plasujące się po środku cenowo, no bo wiadomo, to najwyższe raczej nam nie będzie potrzebne, no bo tak jak mówimy, tych najgorszych wypadków jest jest promil, ale tak, polecałbym takie ubezpieczenie. Sprawa, o której tutaj mówiliśmy, czyli ta, kiedy dziewczyna spadła z dachu hotelu w Turcji w zeszłym roku, pokazuje, jak bardzo jest to istotne. Tam tuż przed wyjazdem mama namówiła ją, żeby wykupiła trochę wyższe ubezpieczenie. Dzięki temu ona była ubezpieczona, mam nadzieję, że już teraz nie pomylę liczb, na 50 tysięcy euro.
56 chyba, ale...
Ja mówię 52.
56, ale okay. Marcelina bodajże, tak?
Tak. W każdym bądź razie leczenie w samym szpitalu kosztowało około 70 tysięcy euro, a do tego doszło jeszcze transport lotniczy na specjalnej wysokości, bo karetka nie mogła tam lecieć za wysoko, ponieważ zmiany ciśnienia mogłyby być dla niej bardzo obciążające i to było kolejnych 100 tysięcy złotych. Więc po samym takim przypadku możemy sobie stwierdzić, jak dużo robi to dodatkowe ubezpieczenie, ale też, żeby nie było, że jestem taki mądry i przewidujący, no to ja muszę wam powiedzieć, że jak jeździliśmy kiedyś z Magdą sami, no to nigdy nie braliśmy dodatkowego ubezpieczenia, no bo wiadomo, jesteśmy...
High life i w ogóle
tak,
spontan.
Jesteśmy Polakami, mamy skrzydła husarii i jolo. I dopiero zaczęliśmy zwracać na to już bardzo mocną uwagę, oczywiście po tej książce, ale też wcześniej, jak już pojawiły się dzieciaczki, no to jednak ten ciężar odpowiedzialności jest troszkę jeszcze większy.
Myślicie teraz nie za dwoje, a za czworo, więc ta odpowiedzialność jest proporcjonalnie większa.
Niektórzy by powiedzieli, że wykupienie takiego już porządnego ubezpieczenia to byłoby przyciąganie pecha do siebie, bo o tym myślisz, w to inwestujesz swoją energię i tak dalej, i tak dalej.
Pieniądze.
No pieniądze to też energia. I co sądzisz o tym?
Tak jak wam wspominałem, ja generalnie jestem realistą, mocno stojącym na ziemi, przeciwnikiem takiego magicznego myślenia, więc tego typu argument też na mnie raczej nie działa. Myślę, że po zapoznaniu się z tymi historiami jedyna refleksja, jaka przychodzi do głowy, to, że jeśli coś można zrobić, to warto to zrobić. A tą rzeczą, którą najprościej zrobić, to się po prostu lepiej ubezpieczyć.
Czyli nie straszymy, tak już zamykając trochę ramowo przesłanie tej książki, nie straszymy, ale edukujemy. Pamiętajmy o tym, żeby generalnie wyjeżdżając na, jak planujemy wakacje, nie poddawać się temu nastrojowi za szybko. Niech on sobie wiedzie już tam po wylądowaniu, ale wcześniej logistyka, wcześniej zabezpieczenia, wcześniej ubezpieczenia, rozmowy ze znajomymi. Dajmy sobie czas na to, żeby tę umowę przeczytać i się porządnie na ten wyjazd zabezpieczyć. Im lepiej zrobimy to wcześniej, tym spokojniej tak naprawdę możemy wypoczywać później. No a wiadomo, że pewnie większości z nas zdarza się sięgnąć po jeden, drugi, a nawet trzeciego drinka. No
nie
to
ma nic w tym złego.
Nie ma nic w tym złego, o tym też mówiliście.
Czyli teoretycznie mają gorzej ci, którzy organizują wyjazdy wszystko samemu, bo wtedy to nie ma agencji, na której częściowo można zwalić cokolwiek by się wydarzyło, przynajmniej częściowo. Czyli
wtedy musimy zadbać o wszystko, no bo nawet kwestia tego, jeśli wykupujemy imprezę turystyczną w biurze podróży, no to ona też jest gwarantowana prawnie. To znaczy, jeśli nie dojdzie do skutku, coś się wydarzy, no to przysługuje nam z tej racji tak, odszkodowanie. Natomiast rzeczywiście, jeśli organizujemy wszystko sami, no to wszystko sami musimy ubezpieczyć, za wszystko bierzemy odpowiedzialność. W tym kontekście rzeczywiście tak.
Trochę chciałem technicznie zapytać o to, jak wyglądała praca nad tą książką, bo to już nie twoja pierwsza książka napisana z małżonką Magdą. Tych książek wspólnych macie już 3 albo 4, między innymi.
Szybko liczę teraz w głowie.
No to przelicz, bo ja nie pamiętam, ale generalnie podniosę kilka tytułów, które akurat u mnie w domu na półkach sobie stoją i nawet były swego czasu czytane. Jak zabiłam swojego raka, to akurat nie z Magdą, ale między innymi prostytutki, seksualne życie Polaków i Jesionka na trupa, to ostatnia książka. Dlatego trochę mnie zadziwiło, że się zajmujecie tematem podróżniczo, no śmiertelnym można by powiedzieć, bo ja was kojarzę głównie z tych książek takich wokół życia seksualnego Polaków i tego, co się generalnie za buduarową zasłoną dzieje. Ale chciałem zapytać o to, jak technicznie wygląda praca nad taką książką, no bo wy jako małżeństwo z dwójką dzieci musicie pewnie się tymi obowiązkami podzielić. Wiem, że część wywiadów robiłeś ty, część Magda, bo to też słychać później w didaskaliach, czyli w komentarzach na końcu. To po pierwsze. A po drugie chciałem zapytać, czy na okoliczność tej książki podróżowaliście też śladami waszych no nieszczęsnych, chciałoby się w wielu przypadkach rzec, z bohaterów.
To zacznę może od końca, bo akurat najlepiej pamiętam. Okay. Czyli czy podróżowaliśmy? Tak. Wszystkie nasze dotychczasowe książki, ale również te przyszłe, polegają na tym, że dużo jeździmy. Niestety nie jesteśmy w stanie być we wszystkich tych miejscach, no bo są różne ograniczenia, czy to rodzinne, czy finansowe, ale przy wszystkich książkach dużo jeździliśmy, czy to po Polsce, czy po świecie. Jedni myślą sobie, że praca we dwójkę jest trudniejsza niż w pojedynkę.
Inni wprost odwrotnie.
Inni wprost odwrotnie, a prawda jak zwykle leży gdzieś po środku. Rzeczywiście jest tak, jak wspomniałeś, że my piszemy poszczególne rozdziały osobno. Później oczywiście czytamy je sobie, wytykamy błędy, poprawiamy i to jest taki najtrudniejszy moment pracy nad książką, bo oboje jesteśmy bardzo przywiązani do tego, co robimy i niezbyt chętnie słuchamy
uwag. Opinii zewnątrz.
Tak. Jest pewnie też tak, jak mówisz, że to czasem słychać, tak? To znaczy ja, wiecie, niektórych bohaterów, niektóre rozdziały znam po prostu trochę jako czytelnik. No może taki, może czytelnik plus, no bo jednak jestem z Magdą, słucham czasem tych rozmów, konsultujemy, rozmawiamy, ale rzeczywiście jest tak, że pracujemy nad rozdziałami oddzielnie. Jest na pewno bardzo dużym plusem tej wspólnej pracy to, że pracujemy bardzo szybko, no bo jest nas dwoje, a do tego dochodzi taki fakt, że jeśli ktoś z nas złapie tak zwanego lenia, to zazwyczaj
ta
druga osoba albo pogania, albo sama nadrabia. Więc u nas nie ma przestojów praktycznie, nie ma niewykorzystanego przelotu.
Tak.
Są naprawdę takie momenty, gdzie ja na przykład przez miesiąc po prostu nie mam ochoty usiąść do komputera, a Magda wtedy skrupulatnie dzień w dzień coś tam dłubie. Dlatego powiem wam, że mamy nawet trochę taki problem, że za dużo i za szybko piszemy.
Okej. Okay. Co więcej, w planach są już kolejne książki z tego, co powiedziałeś, a najbliższa, to też mi się gdzieś udało między wierszami wysłyszeć, będzie o ciele, albo przynajmniej blisko ciała.
O ciele.
Dużo więcej na ten temat nie mogę na razie powiedzieć.
Powiesz nam poza kamerami.
Ale jest tak, że rzeczywiście de facto wszystkie nasze książki są blisko
człowieka i
ludzkiego ciała w jakiś sposób. I ta następna też będzie bardzo mocna i też będzie bardzo blisko tego ciała.
Okay.
Mnie się ta książka kojarzy z filmem Oszukacz przeznaczenie. Nie? Bo są te wszystkie historie i to są naprawdę tyle tych elementów, które musiały pójść
nie tak.
Nie tak. I się wydarzyła katastrofa, czyli może na koniec jeszcze takiego filmu To powinno być sponsor ubezpieczyciel. Koniecznie.
Czy wam zarzucono, że lobby ubezpieczeniowe tutaj grzebało w tej książce i na przykład zmotywowało do was do jej napisania jakimś porządnym sumptem finansowym? Skoro jesteśmy już tutaj przy tej odpowiedzi, to bardzo proszę, które agencje ubezpieczeniowe maczały palce w tej produkcji? Mm-hmm.
To jest jeden z takich najczęściej pojawiających się głosów, tak? Okay. Że jakieś lobby ubezpieczeniowe rzeczywiście natchnęło nas.
A albo, swoją drogą, albo co by było w tym złego? Co by było w tym złego, skoro przekaz książki jest właśnie taki, jak mówiliśmy, edukujemy, a nie straszymy. I przestrzegamy przed tym, żeby jednak zadbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo na zaś.
Myślę, że nie byłoby nic złego, tylko akurat nie wtedy nie my byśmy tą książkę napisali, okay. bo tak jak wam wspominałem, jakby pierwszą taką rolą i funkcją miało być przedstawienie ciekawych, poruszających historii, które na jakiś nawet moment wyrwą nas z takich kolejni codziennego myślenia. Sprawią, że poczujemy jakiś taki niepokój, ale to będzie nas do czegoś jednak prowadziło. Ale oczywiście, tak jak mówisz, myślę, że nie byłoby nic w tym złego, ale to nie jest ten przypadek.
Okej. Okay. Mateo, ty czytałeś tę książkę, czy odsłuchiwałeś? Wiem, że miałeś...
Ja odsłuchiwałem.
Odsłuchiwałeś, okej. Okay. To ja teraz trochę, tak, że tak powiem, z perspektywy pani Elżbiety Jaworowicz zapytam ciebie, która z tych opowieści, które ci się udało przeczytać uszami, tobą najbardziej wstrząsnęła albo z tobą najdłużej została?
Pierwsza, która tak po prostu od razu mi przychodzi do głowy, to jest ta o tym chłopaku, który zaginął w Indiach.
Z Doliny Parvati.
Tak.
Dolina Cieni.
I nie wiadomo, gdzie się podział. Nie?
Tak, to niezwykła historia, bardzo mocna. Powiesz nam coś więcej o niej, bo...
I tam dużo osób ginie, tak. bo tam jest stolica produkcji marihuany.
Haszu.
I z tego, co pamiętam, że tam jest ten fioletowy hasz, coś takiego.
Haras.
Haras. Mhm. I jak ktoś zje to, no to potem możesz tracić świadomość siebie, nie myślisz w ogóle o niczym innym, rodzinę, przyjaciół i tak dalej. Po prostu się gubisz w tym i siedzisz tam czasem latami. Jacyś Włosi tam się zgubili.
Nie jedni zwając wasz temperament.
Biznesy tam.
Niektórzy nawet celowo się tam zgubili.
Tak. Opowiedzmy o tym, bo to jest bardzo ciekawa opowieść. Te opowieści wszystkie są intrygujące w jakiś sposób. Też formą, w której przedstawiacie, ale to może potem. Natomiast no właśnie, to jest niezwykła historia. Dolina, która zjada ludzi, tak się nazywa ten rozdział. O dolinie Parvati, zwanej Doliną Cieni. To jest przefascynująca, niezwykła historia. Powiesz nam coś
Ja jeszcze powiem, no? Dlaczego mnie zafascynowała.
Bo Włosi.
Nie. O, tam lecę. Nie. Zafascynowała mnie, bo myślę, że no, jeżeli ktoś się wybiera w takich miejscowościach, to może grzesz tam z tyłu głowy jest spożywanie narkotyków po prostu. I często nie ma tej myśli, co może się wydarzyć, jak już to weźmiemy. W momencie, kiedy jesteśmy w otoczeniu, które nie jest to nasz kraj, jest to daleki kraj, azjatycki, gdzie no, też nie ma tej całej infrastruktury, która mogłaby nas jakokolwiek ochronić. A jednak jest po prostu częścią dużej turystyki w tych miejscowościach.
Najsłynniejszy... Dużo pytań, więc jakby teraz stary, take your time i jedziemy.
Po prostu o tej historii. No.
Najsłynniejszy haszysz z Doliny Parvati to bodajże Malana Krim. No i rzeczywiście chyba jest tak, że nie ma osoby, no albo dobrze, no może jest kilka takich, ale jednak kiedy się tam wybierasz, no to chcesz spróbować, jakby zaznać...
Lokalnego specjału.
Tak, całego tego dobrodziejstwa tego regionu. Więc rzeczywiście to jest bardzo celna uwaga, że pewnie wielu turystów z Europy zamierza spróbować, przeżyć coś mistycznego, ale nie bierze pod uwagę tego, że po pierwsze... Nawet jeśli mieli z pewnymi substancjami do czynienia tutaj w Europie, to mogą one być troszkę słabsze. A dwa, nie biorą pod uwagę tego, że ktoś może właśnie tego harasu na przykład im do tego haszyszu dodać z różnych powodów. Czy to rabunkowych, czy jakichś innych. Dolina Parvati jest fascynująca z wielu różnych względów, bo jest tam po prostu przepięknie, bo jest takim indyjskim trójkątem bermudzkim, gdzie właśnie łączy się haszysz, świat przestępczy oraz ludzie, którzy gdzieś chcą uciec od swojego dotychczasowego życia. Jest to związane z tym mistycyzmem, o którym wspominamy, z tym, że jest tam mnóstwo sekt, mnóstwo tamtejszych zakonów, mnóstwo tych babów, o których wspominasz, czyli ludzi, którzy mają właśnie zapewnić jakąś drogę oczyszczenia, mistyczne przeżycie.
Spotkanie z absolutem.
Tak, a często są po prostu też oszustami. Dolina jest też fascynująca z tego względu i dlatego też weszła już do popkultury, powstają filmy, powstają książki, że zaginęło tam lub zginęło od kilkudziesięciu już do nawet kilkuset zachodnich turystów. Pojawiają się tam najróżniejsze teorie dotyczące, co tam się dzieje, tak? Poza tymi, którzy wybrali rzeczywiście świadomie drogę zapomnienia, to chociażby nawet była swego czasu modna taka teza, teoria o tym, że grasuje tam jakiś...
Seryjny morderca.
Tak, seryjny morderca.
Albo po prostu jest zapotrzebowanie na nerki.
A Indie duże.
A europejskie nerki to
wysoka jakość, szczególnie z Polski.
Zdrowsze chyba.
Myślę, że w tamtym rejonie niestety niczego nie można wykluczyć.
Okay. To tak trochę globalnie powiedzieliśmy, ale to akurat w książce konfrontujemy się z historią Bruna, 24-latka, już nie pamiętam, z Krakowa czy z Katowic.
Zabrza.
Jakiegoś chłopaka, który postanawia w ramach przygody życia sobie tam polecieć. Plany są takie, że ma lecieć z dziewczyną czy z kolegami. Nikomu się nie udaje zebrać potrzebnej kwoty, więc finalnie leci sam. Mhm. Bardzo długo, przynajmniej od momentu, kiedy ląduje w Indiach, przez te kilka pierwszych dni jest w kontakcie z rodzicami, no ale w pewnym momencie kontakt się z nim urywa. No i właściwie ślad po nim, że tak powiem, zaginął. Wydarzyło się to 8 lat temu. Więc tak naprawdę status tego Bruna na chwilę obecną jest taki, że jest to osoba zaginiona, a nie zmarła, przynajmniej w świetle i lokalnego i polskiego prawa. Natomiast to, co najbardziej w tym wszystkim gdzieś tam frapuje, intryguje i poniekąd też zachwyca, myślę sobie, to ta postawa jego rodziców, którzy od 8 lat wciąż go szukają. I tu mnie też bardzo zaintrygowała i ich postawa, ale też twój komentarz do tego, bo ty pytasz, że oni mają nadzieję, ale taką nadzieję, która jest nadzieją wynikającą z logiki, a nie z tego, że próbują sami sobie wmówić, że ich syn jeszcze żyje.
Muszę wam powiedzieć, że kiedy jechałem na spotkanie z panią Aliną i z panem Piotrem, no to wiecie, też tak na tą ich wiarę patrzyłem z przymrużonym okiem, no bo niestety Bruno zaginął tyle lat temu, raczej szanse są znikome. Natomiast po tych kilku godzinach, które z nimi spędziłem, ja wam powiem, że ja zacząłem myśleć tak jak oni. Pani Alina wizualizuje sobie to, że za parę lat Bruno wraca z gromadką dzieci i z hinduską żoną. I ja wam powiem, że naprawdę największym szczęściem byłoby to, jakby ten Bruno wrócił, tak, zobaczył tą książkę, przeczytał ten rozdział o sobie i powiedział: słuchaj, ale głupot tam napisałeś.
Dokładnie. To nie tu, to nie tak. Rozłożyłby mapę i powiedział, jak jest naprawdę.
Tak. Rodzice Bruna, niesamowita witalność, niesamowita wiara. Tą myśl, że jeśli nie ma złych wiadomości, to to jest dobra wiadomość, sprzedał im jeden z dyplomatów polskich, z którym mieli kontakt tam we wczesnej fazie poszukiwań Bruna. No i słuchajcie, bardzo im kibicuję, bo oni naprawdę poruszyli niebo i ziemię. Pan Piotr był chyba 17 razy, jeśli dobrze pamiętam, w Indiach. Doprowadzili do tego, że sprawa trafiła przed Sąd Najwyższy. Badali każdy jeden trop dotyczący tego, dotyczący Bruna, tego, że ktoś gdzieś go widział. Byli nawet w Izraelu, bo pojawiły się informacje o tym, że ktoś widział go z izraelskimi dziewczętami. Zatrudnili byłego generała Mossadu, który szukał Bruna. Naprawdę niesamowita wiara w to, że chłopak wróci.
Żyje i się odnajdzie. Tak, to jedna z mocniejszych historii, chociaż ich jest tutaj łącznie 14 faktycznie. Natomiast takim blokiem, poza tą historią, która też mnie mega rozłożyła trochę emocjonalnie, nie ukrywam, to takim właściwie bardziej segmentem czy sekcją tej książki, która gdzieś też mocno we mnie zarezonowała, to są te dwie opowieści o śmierci samobójczej czy o próbach samobójczych, bo macie tam dwie takie opowieści, też bardzo ciekawie podane, dlatego mówiłem o formie. Raz jest to po prostu taka narracja, raz jest to takie świadectwo pierwszoosobowe. Jakby mam wrażenie, że to była po prostu spisana opowieść czy spisana deklaracja młodego mężczyzny, który się na taką próbę zdecydował. No i to było wstrząsające, bo wydawać by się mogło, że jak ktoś leci kilkaset tysięcy kilometrów na wakacje albo wyjeżdża na drugą półkulę, to nie po to, żeby sobie odebrać życie. Okazuje się, że czasami ludzie się targają na swoje życie w najmniej oczekiwanym miejscu, czasie, ale także, co najbardziej wstrząsające, w sytuacji, kiedy wyjechali na te wakacje z rodziną.
Tak. Tych rzeczy, które nas zaskoczyły przy pisaniu tej książki, było kilka i to jest właśnie jedna z nich. Kiedy robiąc research, dotarliśmy do historii ludzi, którzy na wakacjach popełniają samobójstwa. I to, co jest w tym kontekście, to może źle zabrzmi, ale to, co jest dla nas bardzo wartościowe przy pisaniu książek, to to, że często wchodzimy z jakimiś brzegowymi założeniami. No i tak samo sobie myślimy, jak ludzie w komentarzach. Jak na wakacjach można popełnić samobójstwo? Na pewno ta kobieta, ta Polka została zamordowana, na pewno została uprowadzona. No i wtedy zaczynamy wchodzić w ten temat, zaczynamy grzebać, rozmawiać ze specjalistami i okazuje się, że jakby odpowiedź jest dosyć prosta. Depresja nie bierze urlopu. Tak? Zabieramy ją ze sobą.
Tytuł kolejnej książki.
Coś w tym jest. Ta choroba nadal jest, myślę, niezbyt znana nam, mimo że coraz więcej słyszymy o tym, że nawet znane osoby się z nią zmagają. Jednak to, na czym ona naprawdę polega cały czas, jest myślę dla wielu z nas jeszcze zagadką. Musimy się edukować w tym kierunku. No i okazuje się, że wiecie, te takie rady, które tam słyszymy od znajomych, kiedy mamy gorszy humor. Jedź na wczasy, słońce ci dobrze zrobi, tak?
Są sytuacje. Najprostsze, prawda? Tak. Idź na wakacje z rodziną.
Przestań narzekać, tak? No i okazuje się, że jeśli ktoś ma rzeczywisty problem, a nie tylko ten gorszy humor, no to wspaniałe wakacje, obecność rodziny, słońce, plaża nie powstrzymają go przed
popełnieniem tego czynu.
Tak.
Okay. No i na koniec jeszcze dodam, to też dla Państwa, którzy jeszcze przed lekturą, że po tych dwóch historiach też jest rozmowa z psychoterapeutką, która Wam jako autorom tej książki, a docelowo też czytelnikom wyjaśnia właśnie, że depresja urlopu nie bierze i że nawet jak zamieniamy nasze jesienne na przykład szaro-burę mieszkania na piękny kurort na Malediwach, to wcale nie musi znaczyć, że faktycznie się tam poczujemy lepiej.
Tak, tak. Myślę, że przy tak poważnym temacie, jakim jest samobójstwo, musieliśmy mieć podsumowanie kogoś, kto jest ekspertem, kto może nam podpowiedzieć, na jakie sygnały od naszych bliskich, nawet na tych wakacjach, powinniśmy zwracać uwagę, jak się zachować, żeby spróbować uniknąć też takiej tragedii.
No, ciekawe, w takim przypadku zahacząc, kurczę, dzisiaj polski
materiał. Nie rozgadałeś się jeszcze dzisiaj.
Nie.
Zahaczając?
Zahaczając. Okay. Jakie słowo. O początkowy temat. Jak w takich przypadkach działa ubezpieczenie właśnie?
To powiedzmy jeszcze.
Oczywiście ubezpieczenie nie działa w przypadku samobójstwa.
W żaden sposób. Nie można powiedzieć, że Maldiwy tak bardzo mi się nie spodobały, że...
Mocna próba.
Nie,
no nie. Bo to jest jakby wina, prawda? Jakby, no, tak. Ciężko przypisać jakby organizatorowi wycieczki winę za to, że ktoś popełni samobójstwo, abstrahując od takiej motywacji, która już musi być mocno promilowa.
Tak, no samobójstwo jest jednym z tych kilku takich twardych zdarzeń wyłączających działanie ubezpieczenia, tak jak właśnie ukrywanie chorób przewlekłych.
No dobra, to jeszcze z takiej historii dla takiej triady też opowieści, którą znajdziecie w książce, bo jest ich absolutnie więcej, no ale jeszcze nie sposób nie podnieść rozdziału, który jak się nazywa, zaraz wam powiem, ale słynna historia Magdaleny Żuk z 2017 roku. No to też historia, którą żyła swego czasu cała Polska. Ja pamiętam, pracowałem w jednych serwisów internetowych i serwis Skądinąd Siostrzany o tematyce mocno showbiznesowej nawet podnosił te sprawy. To była historia, którą żyła cała Polska. Ty byłeś wtedy jeszcze w gazecie PL, czy już w wirtualnej Polsce?
Wydaje mi się, że to była moja końcówka Agory, więc prawdopodobnie byłem w miesięczniku Logo.
Okej.
A wnoszę to po tym, że ja akurat niezbyt się wtedy interesowałem tą sprawą. Gdybym pracował w newsach, to na pewno byłbym jej bliżej. Ja niejako tą sprawę odkrywałem na nowo przy pisaniu książki, natomiast Magda wtedy, pamiętam, że pracowała w wirtualnej Polsce, no bo to na długi czas, jeśli nie na miesiące, zajęło jej głowę. Tak.
Okej. Twoja Magda, czyli twoja żona, natomiast mówimy teraz o historii Magdy Żuk, tak. To też wstrząsająca historia, 2017 rok i to tak też skrótując, tylko dziewczyna postanawia wyjechać na wakacje do Egiptu, do miejscowości... Tam, gdzie wy byliście, prawda?
Tam, gdzie my byliśmy.
Zapomniałem. To sobie dopiszemy potem. W każdym razie no i nie może z nią wyjechać chłopak, bo też chyba była kwestia tego, że nie miał ważnego paszportu. Więc tak. Suma,
a to miała być niespodzianka dla niego.
Szukała swojej sobie towarzystwa wśród znajomych, koleżanek, przyjaciółek. Nikt nie mógł, bo znowu kwestie finansowe, paszportowe, urlopowe, etc. Finalnie wyjeżdża sama i tak naprawdę już na lotnisku zaczyna się dziwnie zachowywać. To przynajmniej pokazują kamery z tego lotniska. Natomiast no, potem ta tragedia narasta, staje się coraz większa. Tak naprawdę nie wiadomo, co się z nią dzieje. Dużo rzeczy, a właściwie dużo zeznań świadków i nagrań kamerowych świadczy o tym, że prawdopodobnie jest pod wpływem jakichś substancji / narkotyków. Chciałem cię zapytać właśnie po pierwsze, jak ty wtedy zawodowo reagowałeś, ale ponieważ zajmowałeś się bardziej lifestyle'em, więc wtedy nie miałeś szans Polakom tej historii przedstawiać, ale jakie są wasze obserwacje i konkluzje po pracy nad tym przypadkiem teraz?
Jedna z najważniejszych konkluzji jest niestety taka, jak chyba we wstępie rozdziału napisaliśmy, to znaczy prawdy o śmierci Magdy Żuk nie dowiemy się nigdy. Minęło zbyt dużo czasu, śledczy egipscy niezbyt są i byli chętni do współpracy z polskimi śledczymi. Zresztą ta sprawa przez polskich śledczych, a bardziej polityków i ich nadzorcę, czyli ministra sprawiedliwości, została wykorzystana do tego, żeby sobie podbijać publicity, a nie żeby rzeczywiście coś zrobić. To, co dla nas też było i jest bardzo ważne w kontekście tej sprawy, bo wspominałeś o tym dziwnym zachowaniu Magdy, to jest to, co się też wiąże z tymi rozdziałami, o których przed chwilą rozmawialiśmy, o depresji. Zastanawiało nas to, czy możliwe jest to, że u osoby, która nie jest chora, tak naprawdę w ciągu kilku dni ujawnia się choroba psychiczna. I zresztą w książce zadajemy to pytanie pani psycholog i jest to możliwe. To znaczy możemy zachorować psychicznie w przeciągu kilku dni. Szczególnie może to dotykać tam młodych ludzi do 30 roku życia. Dlatego to jest... To jest też taka bardzo, bardzo ciekawa rzecz. No i intrygujące jest też to, o czym już wspominaliśmy, że czasem splot tych najróżniejszych takich nic nieznaczących wydawałoby się okoliczności doprowadza do tragedii. No bo pewnie możemy zakładać, że gdyby ten chłopak, dla którego to był prezent, miał ważny paszport, to sprawy Magdy Żuk pewnie dzisiaj by nie było, albo nie w tak tragicznym zakresie.
Chociaż też jakby po drodze, powiedzmy, tam była taka szansa, że zanim ona po raz drugi trafiła do szpitala, to już prawie wyleciała do Polski, natomiast coś tam stanęło, chyba na lotnisku nie chciano, że tak powiem, jej wpuścić na pokład samolotu, bo wciąż
tak,
się zachowywała dziwnie.
Ponieważ Magda,
prawda,
zaczęła się zachowywać dziwnie, agresywnie, no i obsługa lotniska, załoga samolotu nie zgodziła się, a była już przecież jedną nogą w samolocie.
Tak, czyli to jest znowu taki przykład na to, że czasami jesteśmy tak blisko, nie? Bo prawdopodobnie gdyby ją na pokład samolotu wpuszczono, nawet jeśli się zachowywała trochę dziwnie i kwestia lotu 3 godzin max, jak kalkuluję, wróciłaby do Polski i pewnie rodzina i służby medyczne by się nią zajęły, a to tutaj znowu się nie udało. Powiedziałeś, że tej prawdy nie poznamy, chociaż ten akurat rozdział konkludujecie takim podsumowaniem i taką nadzieją siostry Magdy, która mówi: bardzo bym chciała, by wszyscy poznali prawdę, którą ja znam. Czy ona wam tę prawdę wyjawiła? Albo swoją teorię na to, co się faktycznie stało?
Tak, natomiast nie wszystko, co nam powiedzieli bohaterowie, nie tylko tej opowieści, ale też innych opowieści, zdecydowaliśmy się upubliczniać. Bierzemy pod uwagę to, że bliscy ofiar często żyją w bardzo dużym stresie, są kierowani różnymi emocjami, więc my też nakładamy pewne filtry, powiedziałbym takie filtry bezpieczeństwa na to, co później przedstawiamy. To znaczy nie bierzemy wszystkiego tak, jeden jak leci, jeden do jednego, nie spisujemy i przedstawiamy to w książce, ale jednak takim dziennikarskim kierowaniem...
Reporterskim obowiązkiem.
Obowiązkiem, tak. Staramy się sprawdzać i przedstawiać to, co nosi im znamiona prawdy, wiarygodności.
I faktu.
I faktu.
Tak. Czyli w takich opowieściach to można powiedzieć, że mamy ile prawdy, tak? 90%?
Nie, to znaczy wiecie, w tym co my przedstawiamy, no zakładamy, że jest cała prawda. Natomiast wiecie, my musimy być lojalni zarówno wobec naszych bohaterów, którzy z nami rozmawiają, no ale też wobec naszych czytelników. Czasem ta lojalność będzie stała ze sobą w pewnej sprzeczności. Dlatego może być tak, że w niektórych rozdziałach bliscy tych ofiar znajdą takie elementy, które nie do końca im się spodobają. Ale jeśli my w trakcie tego researchu, nie chcę tego nazywać górnolotnie śledztwem, tak? Docieraliśmy do pewnych faktów, docieraliśmy do pewnych dokumentów z prokuratury, no to też musieliśmy je przedstawić.
Tak. Okay.
Czy żeby robić taki research i żeby napisać taką książkę, to jest potrzebne być trochę zahamowane emocjonalnie, żeby po prostu emocje nie wzięły swoją górę z takimi opowieściami i tragicznymi sytuacjami?
Wydaje mi się, że jest coś na rzeczy w tym, co mówisz. Nie wiem, jak do tego podchodzą, wiecie, autorzy książek, którzy nie byli wcześniej dziennikarzami, no bo oni pewnie muszą sobie w jakiś sposób założyć taki płaszcz antyemocjonalny. U nas jest trochę tak, że wiecie, my przez lata pracy, głównie w newsach, w mediach, siłą rzeczy tej emocjoodporności nabieramy. To znaczy wiemy, że kiedy idziemy do pracy, no to z jednej strony, żeby zachować profesjonalizm, nie kierować się emocjami, a z drugiej strony, żeby też, wiecie, bez końca nie przeżywać tych rzeczy, żeby one zawsze z nami trochę zostają. No ale nie mogą też zawładnąć naszymi życiami, bo wtedy pewnie po jednej sprawie, po jednej książce ta kariera już by się skończyła. No to musimy rzeczywiście trochę wyłączać ten taki emocjonalny, empatyczny czujnik.
Zdystansować się.
Tak.
No myślę, że to trochę jak taki psycholog, nie? Który też słucha psycholog, też wszystkie.
Pewnie lekarz. No. Jest parę takich zawodów. Tak?
Rezydent zapewne też. Chociaż jak wyjaśniacie w książce, to akurat zawód czy profesja przez polskie prawo niedoprecyzowane, prawda? Więc to też jest...
Tak, tak. Nawet chyba niezauważone, bym powiedział, przez prawo.
Czego byś polecał wszystkim Polakom, którzy wyjeżdżają na wakacje?
O tym już
tak
chyba...
od serca.
O tym już chyba wspominałem. O tym, żeby, wiecie, do tych wielkich wali, które zabieramy, jednak ten zdrowy rozsądek też zapakować. Sam często go nie zabierałem ze sobą, więc wiem, o czym mówię. Sam często zachowywałem się trochę jak takie duże dziecko. Kiedy, wiecie, jechaliśmy na zorganizowaną wycieczkę gdzieś za granicą, no to oddawałem się niejako pod opiekę tego właśnie...
Przygodą, rozrywką, no po to są wakacje.
Tak, ale wiesz, oddawałem się pod opiekę temu przewodnikowi, ufając, że to teraz on będzie moim takim, w domyśle, rodzicem. Ja tak naprawdę mogę się już oddać tylko rozrywce. Nie muszę się niczym przejmować. No a nie do końca tak jest. Opisujemy tę historię, wiecie, Polaków, którzy zaginęli w wąwozie Samaria, bo właśnie rezydent, przewodnik nie policzył, nie doliczył się, no i oni zostawieni sami sobie zmarli. Więc myślę, że to jest kluczowe, żeby jednak nawet na wakacjach tą przynajmniej taką jedną kotwicę zdroworozsądkową gdzieś sobie zostawić.
Wiem, że w sierpniu wybieracie się jednakowoż na wakacje zorganizowane All Inclusive z biurem podróży. Gdzie lecicie i czy przy okazji będziecie zbierać materiał do jakiegoś kolejnego reportażu? Czyli dwa w jednym.
Tym razem zamierzamy trochę odpocząć. Oczywiście będzie to All Inclusive, bo odkąd mamy dzieci, jesteśmy bardzo wygodni i tylko w czas All Inclusive zapewniają nam ten poziom
komfortu, no też umówmy.
Komfortu, tak.
Leci na wakacje.
Który ciężko byłoby osiągnąć, gdybyśmy sami musieli wszystko gotować i tak dalej. Z racji tego, że mamy dzieci, które już tu po raz kolejny wracają, to mamy dosyć ograniczoną liczbę miejsc, w które możemy się wybierać, bo musi być fajnie, ale krótko możemy lecieć samolotem.
No i hotel musi też przyjmować dzieci, prawda? Bo niektóre hotele już...
Tak, i powinien mieć atrakcje dla dzieci, brodziki, zjeżdżalnie, sale zabaw. To wszystko bierzemy pod uwagę. Powinien być blisko plaży, bo nie możemy z dziećmi daleko chodzić.
Czyli nakładacie duży filtr tak naprawdę, szukając miejsca wypoczynku.
Bardzo duży. Zazwyczaj szukamy przez jedną z internetowych stron, gdzie...
Ale nie podamy profilaktycznie.
Nie podamy. Gdzie tych filtrów rzeczywiście zakładamy bardzo dużo. Słuchajcie, pierwszy raz w historii to będzie Bułgaria. Bardzo nam odradzana przez znajomych.
A Bułgaria też wystąpiła w książce.
Tak, w rozdziale o depresji. Tak. Natomiast znaleźliśmy bardzo fajny hotel. Wykupiliśmy dodatkowo oczywiście ubezpieczenie. No i chcemy zobaczyć Bułgarię, bo do tej pory krążyliśmy głównie między Grecją i to już w takim nadmiarze, że nam się Kreta znudziła i Hiszpanią. Teraz będzie trochę inny kierunek.
Inny kierunek.
Cały czas blisko.
Zauważyłeś, że jak kupowaliście te wakacje, abstrahując od tych rzeczy, o których wspomniałeś wcześniej, podchodziliście do ich organizacji inaczej? Z większą świadomością, precyzją, ostrożnością? Zadaliście sobie więcej pytań, więcej trudu? Dokupiliście ubezpieczenie, o którym powiedziałeś? Widziałeś w sobie tę zmianę już po tym, jak napisaliście tę książkę? No bo zgaduję, że książka była wcześniej oddana do druku, drukowała się i gdzieś tam promowała, a w międzyczasie decyzja o wakacjach. To podejście wasze, obojga, było zauważalne?
Książkę chyba oddaliśmy na początku tego roku, więc rzeczywiście to trochę trwało, tak jak zauważyłeś. Zdecydowanie brakuje nam kilku filtrów teraz w tych stronach, gdzie wyszukujemy wycieczki. Oczywiście wiecie, teraz już sprawdzamy, jak daleko są szpitale, tudzież jakieś takie porządne przychodnie. Tak. Skreśliliśmy chociażby z naszych planów kraje takie jak Egipt czy Tunezja ze względu na dzieci. No bo wiemy wszyscy o klątwie faraona.
A wiecie, Mateusz,
ja nie wiem.
Faraona?
Ja nie wiem.
Ty za dobrze gotujesz, żeby cię dopadła.
To później może sobie o tym jeszcze porozmawiamy. Natomiast wiecie, to jest oczywiście bardzo niebezpieczne biegunki. Są bardzo niebezpieczne dla małych dzieci, ale pisząc tę książkę spotkaliśmy się między innymi z historią, kiedy to rodzice zachorowali, byli z dwójką młodych, małych dzieci. No i z tymi dziećmi nie było co zrobić. Obsługa hotelowa się nimi przez kilka dni zajmowała, kiedy rodzice trafili do szpitala. Jakby też, wiecie, chcemy teraz...
Podwójny stres w ogóle dla rodziny, rodzice w szpitalu, a dzieci pod opieką obcych ludzi, pewnie nie mówiących w ich języku.
Myślę, że nawet kwestia tych dzieci była jeszcze większym stresem, bo wiemy, że z tego typu zachorowania raczej wyjdziemy, a te dzieci mogą mieć traumę później.
Do końca
później
życia.
Na całe życie. Także tak zdecydowanie inaczej, bardziej świadomie zaczęliśmy podchodzić do wakacji. W sierpniu Bułgaria, ale w maju byliśmy w Grecji i powiem wam, że już w tej Grecji też już całkiem inaczej patrzyliśmy na te rzeczy. Nie korzystaliśmy raczej z takich zorganizowanych wycieczek po Krecie, ale już sami sobie organizowaliśmy, sami ubezpieczaliśmy.
Bo dlaczego warto zwracać uwagę na jakość organizatora tych wycieczek? O tym też się dowiecie z książki.
Zdecydowanie tak.
Ja mam jedno pytanie. Czy oglądaliście serial Biały Lotus?
O,
tak. Oba sezony.
Dobra, sądzisz o
poziomie organizacji?
O poziomie organizacji tego wyjazdu, o na przykład obsługę hotelową i tak jak sobie radzą z tymi problemami, które się tam kreują.
I dodatkowo robię od razu gwiazdkę. Czy sądzisz, że jakby goście tego hotelu dokupili dodatkowe ubezpieczenie?
No myślę, że jeśli dokupili, to przynajmniej w drugim sezonie tam tak. Ubezpieczyciel musiał ponieść dosyć duże koszty. Wiecie, no oczywiście serial komediowy, więc pewnie też nie skupiał się na wszystkich tych ciekawych hotelowych trikach i triczkach, które się stosuje, więc pewnie nie wszystko mieliśmy tam okazję zaobserwować, ale również w naszej książce o kilku takich wspominamy, między innymi pan Marek Kamieński mówi o zasadzie pierwszego klucza, to znaczy tego, że w wielu hotelach najpierw wręcza nam się klucz do pokoju, który choćby odrobinę odbiega od tego, za co zapłaciliśmy, no bo dzięki temu hotel może zatrzymać lepszy pokój dla jakichś innych gości, tak? Dla bardziej wartościowych albo dla zaprzyjaźnionych. Jest jeszcze takich sporo wątków, które w hotelach można by pokazać, myślę, w takim serialu jak Biały Lotos, chociażby instrukcje dotyczące tego, co zrobić ze zwłokami w hotelu, co nie zdarza się wcale tak rzadko, bo ludzie nie umierają tylko na wakacjach w sposób taki tragiczny, jak te, które my opisywaliśmy.
Opala zawał serca, bo wiesz, tak. Skoczy do wody i ma... Tak. Tak. Nie wiem, jak się to nazywa po polsku.
Szok termiczny.
Ale też ludzie umierają po prostu, bo umieramy, tak? Bo jesteśmy istotami śmiertelnymi.
Ale też popularny, częsty przypadek zgonów.
Śmierć jest popularna.
Śmierć jest popularna, naprawdę. I to dosyć tak rotacyjnie wydarza. Ale przecież iluż to krotnie wydarza się, że ludzie jadą na wakacje i jak wyhamują to tempo życia, w którym żyją, nagle przychodzą do nich no nie udary, tylko pomóżcie mi, no generalnie ataki serca, prawda? Bo nagle jest generalnie zmienia się tempo życia, prawda? Dotyczy to lekarzy, czy prawników, czy osób wysoko postawionych. To co, piszemy scenariusz białej chryzantemy na polski rynek?
Ja wchodzę, a wy?
Szczególnie, że masz doświadczenie. Piotrze, to na koniec jeszcze w takim razie pytanie od dziennikarza do dziennikarza. Chciałem cię zapytać, to już dla naszej takiej wewnętrznej braci, dlaczego i czemuż nie macie już w wirtualnej Polsce?
O kurczę, to zaczynamy teraz drugi odcinek.
Najwyraźniej.
Słuchajcie, powodów jest kilka. Na pewno sporo osiągnęliśmy w tym czasie, kiedy byłem w wirtualnej Polsce i tak jak patrzę na rynek sportowy, to myślę sobie, że trochę byłem też w sytuacji takiej jak Marek Papszun, który zdobył z Rakowem Mistrzostwo Polski. Zdobyliśmy wszystko, zrealizowaliśmy wszystko, co mieliśmy. Ja też potrzebuję jakiegoś
nowego wyzwania.
Gdzieś też z moimi szefami, a właściwie z szefem, gdzieś mieliśmy różne wizje rozwoju, wizje tego, w którym kierunku powinniśmy teraz pójść. A ja jestem facetem, który, wiecie, nie lubi udawać. To znaczy myślę, że byłoby to bardzo niezdrowe dla mnie, dla biznesu, ale też dla tych ludzi wszystkich, z którymi współpracowałem i bardzo cenię, gdybym wiecie, położył uszy po sobie i powiedział, okej, ja w to nie wierzę, ale będę udawał, że wierzę. To nie jest moja bajka. Pora na jakieś nowe wyzwania. No, przychodzi taki czas w życiu, myślę, każdego.
To co teraz Onet, Interia? Polsat? Pana Edward Miszczak tam robi chyba swoją nową rekrutację?
Nic na ten temat nie wiem.
Okay.
Powiem wam, że na obecnym etapie nie wiem nawet, czy media.
Okay.
Na pewno książki, ale co dalej? Na razie spokojnie się rozglądam.
I przygotowujesz do wakacji.
Tak.
Niech tak będzie. To co, finiszujemy?
Finiszujemy.
Ale jeszcze ostatnie 2% programu.
Tak, 2% programu. Masz możliwość zadanie nam jedno pytanie. Czyli role się odwracają.
Tak.
Albo jedno pytanie na głowy, albo jedno wspólne.
Albo na głowy.
Głowy, tak.
I to jest
swój czas, że możesz się nam odwdzięczyć za tę,
tak.
Za to grillowanie.
To jest ten moment, w którym żałuję, że nie przejrzałem dokładnie wszystkich odcinków
podcastu. Wcale ci się nie dziwimy.
I teraz przychodzi mi za to zapłacić. Tak. Ale słuchajcie, pytanie najbardziej podstawowe z podstawowych. Dlaczego mnie zaprosiliście? Co takiego sprawiło, że się zainteresowaliście?
Ja słyszałem o tobie przez Oskara.
Aha. Dobrze odbiłeś piłkę, dobrze.
który tak. wysłał, ej, ciekawy gość, książka, wiesz, taka, wiesz, śmierć all inclusive. Ja mówię, wow, śmierć all inclusive, no, o co to będzie? No właśnie o śmierci Polaków na wakacje. No, okej, to zapraszajmy dalej. Tak. Zobaczymy, jaki dalszy etap.
Tak, czyli odpowiedź spadła na mnie tak naprawdę, tak. kaskadowo.
Mhm. Ale troszkę było zagrania na czas, było, więc miałeś czas, żeby pomyśleć.
Rozgrywamy to dyplomatycznie, tak samo jak ty z odpowiedzią na ostatnie. Wiesz co, no trochę się śledzę od lat, śledzę rynek mediów, więc tam mniej więcej się orientuje, co gdzie, kto gdzie siedzi, co robi. A to, że piszecie książki z Magdą od lat, to wiem, bo wydawnictwo poprzednie, z którym pracowaliście, mi te książki przesyłało, więc stąd znam prostytutki, życie seksualne Polaków, etc., etc., etc.
Ale przez chwilę zabrzmiało, stąd znam prostytutki.
Też między innymi, bo nie korzystam, ale widzisz, miałem okazję się przyjrzeć rynkowi. Oczywiście zasłynąłeś swoją pierwszą książką, czyli Hiena.
O niej dzisiaj nie wspomnieliśmy.
Ale to może faktycznie to jest w ogóle materiał chyba na inny odcinek. Mm-hmm. Jak będziemy generalnie kroić polski show biznes na plasterki, to wtedy. Natomiast wyświetliło mi się na stronie wydawnictwa, wyświetliła mi się ta książka gdzieś tam u ciebie na social mediach. Uznałem, że fenomenalny tytuł, dobry temat, szczególnie na wakacje, w trakcie których wciąż jesteśmy. Także pomyślałem sobie, że przez to przejdziemy. A też w ogóle swoją drogą piękna okładka, która zwróciła moją uwagę.
Słuchaj, cieszę się teraz, że zadałem wam akurat to pytanie, ponieważ sam miód na moje serce. Mm. Bo tytuł wymyśliłem ja, jeśli teraz nie przekłamuję, ale okładka też jest naszego jakby pomysłu i autorstwa. Udało nam się przekonać zarówno do tytułu, jak i do okładki.
Pomysłu wydawnictwa.
Wydawnictwo, tak. Także jakby całościowo jest to nasz projekt i tym fajniej słyszeć, że też się podoba chociażby okładka. Mm.
A właśnie, a na koniec jeszcze odbiję pytanie, bo mówiłeś o tym, że rodziny, które będą czytały tę książkę, czy rodziny ofiar, różne tam informacje znajdą, nie zawsze mogą się z nimi zgadzać. Czy już dostaliście jakieś pierwsze recenzje właśnie od ludzi, z którymi robiliście wywiady do książki?
Dostaliśmy, natomiast nie było tutaj żadnych kontrowersji, raczej podziękowania i uznanie, że wszystko wygląda tak, jak się tego spodziewali. Na razie bez pozwów przy tej książce.
A przy poprzednich?
Były zapowiedzi pozwów, ale nic poza tym, tak. Nic
Czyli
poza tym nie dotarło.
Karlajn Derpiński, case, ale to też wątek na kolejny odcinek.
Tak.
No dobrze. Moi Piotrze. Drodzy, my z Oskarem się widzimy w kolejnym odcinku. Nie wiemy, kto będzie, ale na pewno ktoś będzie. Ciao.
Ciao.
Ciao.